Jak poważne tematy dzisiaj mają, siostro Wioletko? Bardzo poważne. No. My też dzisiaj mamy takie dość poważne tematy, bo wydaje mi się, że mówimy o dużej radości, o wspaniałych rzeczach, jakie się dzieją, ale to wszystko tak naprawdę jest bardzo poważne. I to są rzeczy, które trzeba traktować naprawdę bardzo, bardzo poważnie. Życie wieczne nie jest żartem. Tego musimy być świadomi. Życie wieczne nie jest żartem. Nie jest powodem do tego, aby się z tego śmiać. Jest powodem do tego, aby się z tego cieszyć, ale nie jest żartem. To jest coś, co powinniśmy sobie uświadamiać na każdy kolejny dzień naszego życia. Czym dla nas rzeczywiście jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie? Dlatego i te teksty, które wcześniej też dzisiaj czytałem, to nie były, że tak powiem, od tak sobie wyrwane z kontekstu, ale rzeczy, o których już dzisiaj czytałem, o których krótko mówiłem, przypominają nam o bardzo ważnych kwestiach dotyczących naszego też życia. Bo musimy być świadomi tego, że narodziłem się na nowo. Żyję dla Jezusa Chrystusa. Jestem nowym człowiekiem. I tak, amen, koniec, żyję i się raduję. Tak? No właśnie, że nie. Wiecie, Boże Słowo mówi nam o pewnych rzeczach, które chcemy czy nie chcemy, powinniśmy w naszym życiu realizować. Które powinny być w naszym życiu widoczne. Bo my mamy wspaniałą przyszłość. Mamy wspaniałe miasto przygotowane dla mnie i dla Ciebie. Nowe Jeruzalem, gdzie mogę się znaleźć. Gdzie mogę być. Te piękne ulice, te piękne bramy. To jest coś, co jest przygotowane dla tych, którzy narodzili się na nowo. Z Jezusa Chrystusa. Którzy należą do Jezusa Chrystusa. Taka jest prawda pisana w Bożym Słowie. Ale obowiązkiem moim i obowiązkiem Twoim też jest robić wszystko, co tylko możliwe, abyśmy nie byli tylko my, którzy tu się znajdujemy, dajmy na to, w tym nowym mieście. Czyli co mamy robić? Mamy iść i innym opowiadać Ewangelię. I dlaczego to jest takie ważne? W Księdze Przypowieści Salomona w 24 rozdziale, otwórzmy sobie, czytamy od 11 wiersza. Przypowieści Salomona, 24 rozdział, od 11 wiersza. I tam czytamy. Ja przepraszam, ale będę czytał z Biblii Tysiąclecia, bo Brytyjkę gdzieś, prawda, w całym bałaganie, jaki mam za podziałem, mam nadzieję, że się znajdzie. Bo mam jeszcze duży bałagan. Ratuj prowadzonych na śmierć. Uwolnij idących chwiejnym krokiem na miejsce kaźni. Czy powiesz, nie wiedzieliśmy o tym, kto bada serca, ma nie rozumieć? Wie ten, który osądza serca i według czynów odda każdemu. Synu, jedz miód, bo jest dobry. Plaster miodu jest dobry na podniebienie. Podobnie jest wiedz z mądrością dla twojej duszy. Znajdziesz ją, przyszłość masz pewną. Nie zawiedzie cię twoja nadzieja. Nie czatuj bezbożny przed mieszkaniem prawego. Nie burz miejsca jego odpoczynku. Bo prawy siedmiokroć upadnie i wstanie, a bezbożni runą w nieszczęście. Nie ciesz się z upadku wroga, nie raduj się w sercu z jego potknięcia, by Pan, widząc, nie miał ci tego za złe i gniewu nie odwrócił od niego. Niech źle czyniący cię nie oburzają, Występnym ludziom nie zazdrość, bo nie ma przyszłości dla złego. Zagaśnie lampa grzeszników. Synu mój, lękaj się Pana i Króla. Nie módl się z tymi, co myślą inaczej, bo wnet ich zagłada nastanie, bo zna upadek zadany przez obydwu. To słowo mówi nam o wielu niedobrych ludziach. Takich bardzo, bardzo niedobrych. O wielu takich ludziach, którzy czynią źle. Idą na zatracenie. Nawet tobie i mnie bardzo często czynią na złość. I nie myślą o tym, co z Boga. Nie myślą o tym, co rzeczywiście Bóg dla nich czyni dobrego. Nie chcą o tym słyszeć, nawet ich to nie interesuje. Oni mają swoje życie. I kontynuują to swoje życie i podążają w tym swoim życiu dalej swoją drogą. Bo taką drogę wybrali, bo tak chcą żyć. Bo co mi po jakimś tam Bogu? Do czego mi On właściwie jest potrzebny? Co On mi tak naprawdę może dać? Co On może zmienić w moim życiu, skoro to, co sobie powoli samodzielnie układam, tak właściwie nie jest takie do końca może i złe. To, że inni z tego powodu płaczą, to już ich problem. Ważne, że ja nie płaczę. To, że inni z tego powodu coś stracili, ważne, że ja zyskałem. A że oni stracili, to ich problem. Ja mam. I wielu takich ludzi nas otacza. Wielu takich ludzi na co dzień spotykamy w naszym życiu. I tak to było właściwie, no to najlepiej byłoby ich unikać. Nie spotykać się z nimi. Nie mieć z nimi nic wspólnego. Bo po co mi kontakt z takim człowiekiem, skoro mogę na tym stracić? Skoro może to mnie boleć? Skoro może to mi sprawić problem? To najlepiej się z nimi nie kontaktować. Najlepiej naprawdę ich unikać, tak? No. Ale wiecie, tutaj czytaliśmy ten pierwszy werset tego tekstu, który teraz czytałem. Mówi nam takie ciekawe słowo. Ratuj prowadzonych na śmierć. To pisał Salomon. To jest czas Starego Testamentu. To tak właściwie, co ja tu będę w tym słowie szukał. Co ja mogę w tym słowie znaleźć takiego, co może mówić do mnie, ewentualnie z czym z tego, co ja tu przeczytałem, mogę się podzielić z innymi. Ratuj prowadzonych na śmierć. No ale co ja mogę zrobić? Wyrok zapadł, prawda? No to co wiem? Jak już wyrok zapadł i ktoś idzie na śmierć, ja nic na to nie poradzę. Czy mogę mieć wpływ na to, aby uratować tych, którzy giną? Czy mogę cokolwiek zrobić, aby zmienić coś w życiu tych, którzy idą na zatracenie? Wiecie, wisiało trzech ludzi na krzyżu. Na trzech krzyżach, przepraszam. Trzech ludzi wisiało. I gdy oni wisieli na tych krzyżach, jeden z nich sobie kpił z tego, co wisiał na środku. A drugi był świadom tego, że on wie, za co wisi. Wie, dlaczego tam się znalazł. I to sprawiło, że ten pośrodku powiedział do niego: dziś będziesz ze mną w raju. W którym miejscu jest to dziś, to jest w tym momencie dla mnie nieważne. Ważne, że ten ktoś usłyszał to słowo. Czy to sprawiło, że nie umarł? Nie, on umarł. Ale on dzięki temu zyskał coś więcej. On dzięki temu zyskał coś, co zmieniło jego życie w sposób radykalny. Co często ludziom, z którymi rozmawiamy, się bardzo nie podoba. To ten, który, że tak powiem, zabił tylu ludzi. To ten, który doprowadził do takich nieszczęść. I on na minutę przed śmiercią coś tam powie i jest w porządku, jest zbawiony, a ja, który całe życie żyję, dobrze nie będę zbawiony. No taka jest Boża natura, że jeśli ktoś rzeczywiście z sercem mu uwierzy, jest zbawiony. Ale żeby to się stało, na drodze tego kogoś musi stanąć ktoś inny, kto go uratuje. I prawda jest taka, wynikająca z Bożego Słowa, że i ja, i ty jesteśmy powołani do tego, aby stawać na drodze tych, którzy idą na śmierć. Dlaczego mówię, że idą na śmierć? Bo no, wszyscy umieramy, umieramy cieleśnie. Ale co dalej? Biblia nam mówi, że nikt nie umrze na wieki. Ale Biblia mówi nam też bardzo ważną rzecz, że są tacy, co pójdą na wieczne potępienie. I to jest druga śmierć. Dlatego ja i ty, chcemy czy nie chcemy, jesteśmy powołani do tego, aby stawać na drodze ludzi, którzy idą na śmierć. I mamy ratować tych, którzy prowadzeni są na śmierć. Prowadzeni przez kogo często? No, najczęściej przez własną głupotę. Najczęściej przez własne widzimisię. Przez własną naturę. Przez własne zło, które mają w sobie. Są prowadzeni na śmierć. A ja i ty jestem do tego powołany, aby stanąć na ich drodze. Dlaczego tak mówię? Dlatego, bo wiecie, Pan Jezus tego nas uczył. Zaczął to od kilku osób, od parunastu osób. Gdy Pan Jezus był na ziemi, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza na przykład, 4 rozdział od 12 wiersza. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział od 12 wiersza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziem Zebulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego na drodze ku morzu, za Jordanie, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło słońce. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami i rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc tamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana. Jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci, ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. Widzimy Jezusa Chrystusa. Widzimy tego, który przyszedł na ziemię, aby dokonać dzieła zbawienia człowieka. Przez ofiarowanie siebie samego za mnie i za ciebie. Za nasze grzechy. On ofiarował siebie. Ale zanim to się stało, czytamy tutaj bardzo ważne rzeczy na jego temat. Ziemia Zebulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu za Jordanie, Galilea pogan, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie. I mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło słońce. Pojawiło się wielkie światło. I tym, którzy byli martwi, wzeszło światło wielkie. Tym, którzy byli martwi, wzeszło światło wielkie. Zaświeciło się coś, co sprawiło, że ludzie mogli inaczej spojrzeć na to, co ich otaczało. Nie była to jakaś tam lampka, nie była to nawet jakaś tam żarówka, która świeci nam tutaj, która pomaga nam na przykład czytać teksty w naszej Biblii, ale człowiekowi na obliczu ziemi wzeszło światło wielkie. To światło, o którym już dzisiaj czytaliśmy. Tak, o którym czytaliśmy już dzisiaj w Księdze Objawienia. O tym baranku, który jest tym światłem. On w tym momencie, o nim to zostało powiedziane, mimo że musimy mieć świadomość, że jest to słowo przytoczone ze Starego Testamentu, czyli to jest słowo, które powiedziane już było dużo wcześniej. O tym, że to światło będzie. O tym, że to się stanie dla człowieka. I to światło zajaśniało dla każdego człowieka na obliczu ziemi. I mam świadomość, że w moim życiu stał się naprawdę wspaniały cud. Że gdy dla mnie to światło zajaśniało, że gdy to światło zajaśniało dla Staśka Balcerowskiego, on skorzystał z tego światła, bo zobaczył. On skorzystał z tego światła i ujrzał siebie, takiego jakim był, i rzeczywiście zapragnął stać się nowym człowiekiem. Człowiekiem, który zacznie żyć nowym życiem, już nie dla siebie, ale dla Jezusa Chrystusa. Dla tego, który jest tym światłem. To jest naprawdę wspaniała rzecz, gdy taka zmiana może nastąpić w życiu człowieka. O takiej zmianie mogliśmy dowiedzieć się dzisiaj. O tym, co stało się z naszym bratem Emilem. Stał się nowym człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Jemu również zajaśniało to światło wielkie i on je zobaczył. To wielkie światło zmieniło jego życie. To wielkie światło sprawiło, że on przejrzał. To wielkie światło sprawiło, że on jest moim bratem. I to wszystko dzięki temu światłu, którym jest Jezus Chrystus, żywy Bóg. Ten, który żyje i króluje. I gdy to światło zajaśniało, to nie było światło bezczynne. To było światło, które czyniło rzeczywiście wspaniałe rzeczy. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Mówił bardzo ważne słowa do każdego człowieka, którego spotykał na swojej drodze. Nawracaj się. Nawracaj się. Nawracaj się. Stań się nowym człowiekiem. Bo zbliża się Królestwo Niebieskie. Szedł i to czynił. Kolejnym krokiem Jezusa Chrystusa było to, że zaczął powoływać pierwszych uczniów. I co wtedy powiedział do tych pierwszych ludzi, których powołał? Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną. I rzekł do nich, pójdźcie za mną. A uczynię was rybakami ludzi. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Wy od tej pory już nie będziecie łapać tych ryb, które teraz łapaliście. Od tej pory będziecie rybakami ludzi. I oni porzucili sieci. Porzucili to wszystko, co mieli. I poszli za nim. I stali się rybakami ludzi. Spotkał kolejnych, też ich powołał i też poszli za nim. Oni też wszystko zostawili. I stali się rybakami ludzi. I na drodze naszego życia, to muszę ci uświadomić, też stanął Chrystus. I gdy ciebie powołał do tego, abyś się nawrócił, abyś się narodził na nowo, abyś stał się nowym człowiekiem w Jezusie Chrystusie, oznacza to dla ciebie też tą ważną rzecz. Miałeś stać się rybakiem ludzi. Dlaczego tak mówię? Dlaczego myślę, że tak się miało stać też z tobą? Bo to do mnie i do ciebie jest napisane, że idąc na cały świat, co mam robić? Kto mi przypomni, bo zapomniałem.
Głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
I gdybyśmy to, że tak powiem, przerzucili na to, o czym teraz czytałem, dokładnie na tym to ma polegać. Mamy łowić ludzi z tego świata, aby stali się Bożymi dziećmi, aby przyszli do Jezusa Chrystusa, aby się nawrócili, aby narodzili się na nowo, aby ich życie się zmieniało. Do tego ja i ty, którzy już narodziliśmy się na nowo, którzy już zostaliśmy złowieni, żebyśmy teraz my stali się rybakami. To jest do mnie i do ciebie skierowane słowo. Abyśmy innym ludziom od tej pory pokazywali tą światłość. Jezusa Chrystusa. Ja nie mam łapać tych rybek po to, aby sobie, prawda, zjeść je, że to dla mnie. Nie, to nie jest dla mnie. To jest dla Jezusa Chrystusa. A dla mojej radości. Bo ja z całym niebem mogę się cieszyć z każdego, który rodzi się na nowo. Ja mogę się radować. A stanie się tym rybakiem, gdy porównamy to z tym tekstem, który czytaliśmy z Księgi Przypowieści, mówi nam bardzo ważną rzecz. Ci ludzie, którzy idą na wieczne potępienie przez to, że ja im głoszę dobrą nowinę. I jeśli oni zaproszą Jezusa Chrystusa do swojego serca, ja ich mogę uratować. Mogę uratować tego, który jest już skazany na śmierć. Który idzie na to wieczne potępienie. Gdy będę mu mówił dobrą nowinę, może być uratowany. Wiecie, jeden samotny człowiek jechał sobie wozem, był eunuchem, służył królowej Kandaki, prawda? Czytał sobie księgę Izajasza, ale nic z tego nie łapał. Coś to nie trafiało do niego. Miał z tym problem. I gdyby Bóg nie postawił Filipa na jego drodze, który stanął na jego drodze i go uratował. Uratował go od śmierci. Bo on mu to wszystko objaśnił. On mu pokazał, co tam rzeczywiście jest napisane. Gdy mu to pokazał, ten eunuch podjął decyzję. On uwierzył Chrystusowi.
Światło zajaśniało w jego życiu. I nie poszedł na wieczne potępienie. Jeszcze w tym samym czasie został ochrzczony i zaczął nowe życie. Zaczął prawdziwie żyć. On po prostu zaczął żyć. On po prostu zaczął żyć. Dlaczego? Dlatego, bo na jego drodze stanął Filip, którego Bóg tam posłał, aby on dokonał tego, do czego został powołany. Aby wykonał to, do czego został powołany. Taka jest prawda. Ja mam świadomość, że często stajemy na drodze innych ludzi. Opowiadamy im dobrą nowinę. I to często się nic nie dzieje, tak? Ale tego też musimy być świadomi, że nie jest to w mojej mocy, aby ten człowiek się nawrócił. Ale to nie oznacza, że nie mam stawać na drodze jego życia. To nie oznacza, że nie mam mu mówić dobrej nowiny. Bo nie do mnie należy to, czy on się nawróci, ale do mnie należy wykonać wolę mojego Boga. Czyli iść i mu powiedzieć. A być może uratuję go od wiecznego potępienia. Być może to sprawi, że ten człowiek stanie się nowym człowiekiem. Nowym człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Bo nikomu tak naprawdę nie życzę tego, aby szedł na wieczne potępienie. Bo ja mam świadomość tego, co ja zyskałem przez to, że Chrystus stał się moim Zbawicielem. Ja mam świadomość tego, co to zrobiło w moim życiu. Ja mam świadomość tego, że nieraz zdarzyło mi się postąpić inaczej niż Chrystus ode mnie oczekuje. Ale raduję się całym sercem, gdy sobie uświadamiam, że nadal może mi to być wybaczone. Gdy do Niego przyjdę i Mu to wyznam. I mam świadomość, że to nie oznacza też, że to, że On mi wybacza, to ja sobie mogę robić co chcę, zawsze przyjdę, powiem, prawda, i czysta karta. Nie. To oznacza jedno. Ja mam za wszelką cenę unikać tego, co w moim życiu nazywa się grzechem. Ja mam tego unikać. Ja nie mam grzeszyć. Nigdzie Biblia nie daje mi przyzwolenia do tego, żebym ja grzeszył. Żebym postępował źle, niewłaściwie. Biblia daje mi przyzwolenie do tego, abym żył w Jezusie Chrystusie. Do tego mam pełne przyzwolenie. A moim obowiązkiem jest iść i ratować tych, którzy idą na śmierć. Iść i ratować tych, którzy giną. To jest moim obowiązkiem. Ale to jest też nie tylko moim obowiązkiem. Kto uważa, że to jest jego obowiązkiem, niech podniesie rękę do góry. No nie, nie, ja tylko parę tych rąk widziałem. Nie wszyscy tak uważają, że to jest jego obowiązkiem, aby iść i innych zatrzymywać na drodze prowadzącej do wiecznego potępienia. Prawda jest taka, każdy, kto narodził się na nowo, musi być tego świadomy. To jest twoim obowiązkiem. To wynika dla ciebie z Bożego Słowa. Tego musisz być świadom. Chyba, że nie narodziłeś się na nowo, ale to ty wiesz najlepiej, co rzeczywiście Bóg uczynił w twoim życiu. Ale gdy idziesz ratować tych innych ludzi, musisz być świadom, że nie możesz ich ratować tylko tym, że będziesz im mówił. Ty cały masz być tym, który ratuje, czyli cały ja muszę być świadectwem żywego Boga. Cały ja. I nie tylko mam się ładnie zachowywać wobec osoby, do której mówię, czyli na przykład będę rozmawiał z Rafałem i grzecznie się będę zachowywał, a jak już od niego odejdę, to a co tam, dalej już nie muszę. Nie, ja dalej mam być tym, który reprezentuje Jezusa Chrystusa. W każdej sytuacji, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Muszę być tego świadom. Ludzie się przyzwyczaili do tego, że teraz są na przykład takie wymagania, że jak się pracuje w biurze, no więc trzeba sobą coś reprezentować, gdzie jestem w pracy, mam ładną koszulkę, marynarkę, prawda, spodenki, krawacik, do klientów się ładnie uśmiecham, w czym mogę pomóc, prawda, i tak dalej, ale kończy się moje 8 godzin, dziękuję, do widzenia, już mnie nic nie obowiązuje. Nie, mnie nadal obowiązuje to, co obowiązywało mnie w czasie tych 8 godzin. Bo dla mnie, który należy do Chrystusa, nie ma czegoś takiego jak 8 godzin pracy. Nie ma czegoś takiego jak 8 godzin pracy. Jest to praca w systemie, jak to się fachowo nazywa?
Czterobrygadowy.
Nie, to nie jest czterobrygadówka, to jest jeszcze gorzej.
Cały czas. Całodobowe.
No ale czterobrygadowe to jest tak, pracuje swój czas i koniec. Swój czas znowuż i koniec, swój czas i koniec. A to jest czas
całodobowy.
Praca w czasie ciągłym, całodobowym. Nieokreślony czas pracy, no tak można by to określić. Nie jest określony ten czas pracy. Po prostu ja żyję Chrystusem. I to nie jest praca, to jest życie. To jest po prostu życie. Tym żyję. Ja żyję Chrystusem. I dzięki temu inni ludzie, nawet jak nie mówię, też mogą coś zobaczyć. Ostatnio mi brat Krzysiek powiedział taką ciekawą rzecz, jak z nim rozmawiałem, że tam jakaś kobieta, taka co bije męża, jest u niego w pracy. Sprawa w sądzie podobno z tego była, tak? No, czy nawet jeszcze jest, tak?
Była.
A, była. No, bije męża, no. Możliwe są takie sytuacje. Ja nic na ten temat nie powiem, że mnie żona bije, nie będę o tym mówił. No to jest mój problem.
Pogódźcie się w drodze do sądu.
Dobrze. Ale powiedział mi o czymś, co zabrzmiało rzeczywiście fajnie. Mówi, albo jeszcze nie miał czasu z nią rozmawiać, ale kiedyś ta osoba pytała się kogoś o niego i co ona powiedziała, że o kogo jej chodzi? O takiego pana, jakiego tam? Jak to mówiłeś, że ten...
Ogólnie zadowolonego, uśmiechniętego...
Zadowolony, uśmiechnięty, jest taki inny. To nie jest ten, który tam chodzi, rzuca mięsem, czy chodzi, prawda, i pomstuje na wszystko, co się da, ale taki zadowolony, uśmiechnięty, miły, uprzejmy, tak? Czyli można powiedzieć, że Krzysiek w swoim zakładzie pracy może nie wszystkim zdążył powiedzieć o tym, że Chrystus go zbawił, ale po nim widać, że jest inny. Po nim widać, że jest inny. W jego miejscu pracy. Ale to samo powinno być w nas widoczne także w naszych domach, w naszej rodzinie. Wiecie, to jest miejsce, gdzie najtrudniej rzeczywiście być świadectwem. Bo tam jesteśmy na co dzień i wszyscy dobrze nas znają. Świadectwo we własnej rodzinie. To jest najtrudniejsze miejsce. Najtrudniejszy czas. Ja nie mogę nawet patrzeć na to, no, a tamta to, ja mówię tamta, bo u mnie są same te. Tamta to, prawda, tak postąpiła, a ja mam być dla niej, prawda, mimo że ona też podobno się nawróciła. No, ja nie mam na to patrzeć, czy ona się nawróciła, czy się nie nawróciła. Ja mam patrzeć na to, co ja mam sobą reprezentować. Co ja mam reprezentować swoją osobą, swoim życiem. Bo ja należę do Chrystusa. A tamta, ona też powinna mieć tą świadomość, ale ja za nią nie ponoszę odpowiedzialności, to ona podejmuje decyzję za swoje życie. To ona ma swoją wolną wolę i ona wie najlepiej, co czyni i czy podoba się to Bogu. Bo musimy mieć świadomość tego, co mówi do nas Boże Słowo, o czym już nadmieniłem, ale chcę to jeszcze przeczytać. Otwórzmy sobie jeszcze raz Księgę Objawienia. 20 rozdział. Księga Objawienia, 20 rozdział. Blisko tego miejsca, które już czytaliśmy. Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim zasiadającego, od którego oblicza uciekły ziemia i niebo. A miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i śmierć i otchłań wydały zmarłych, co w nich byli. I każdy został osądzony według swoich czynów. A śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga. Jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł, zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Jest sąd i jest wyrok. Wyrok, który zapada na podstawie tego, jakie ty decyzje podjęłaś w swoim życiu. Jest sąd, jest wyrok i ten wyrok będzie wykonany. Tego ja i ty musimy być świadomi. To jest coś, co powinniśmy rzeczywiście mieć zapisane w naszych sercach, że to czeka człowieka. I tu nie chodzi o to, że może to mnie spotkać, co tu zostało napisane. Ale chodzi o to, że ja jestem powołany do tego, aby zatrzymać tych, którzy tam mogą trafić. Ja jestem powołany do tego, aby iść i innym mówić dobrą nowinę. Dlaczego? Aby go uratować. Aby nie trafił do tego miejsca. Ja nie chcę tam trafić. Kto z nas chce tam trafić? Niech podniesie rękę do góry. Kto z nas chce się tam znaleźć? No nie widzę chętnych. A więc jeśli sam nie jesteś chętny, ratuj innych, którzy mogą tam się znaleźć. Bo do tego jesteś powołany. Do tego jesteś powołana. Ratuj innych, którzy tam się mogą znaleźć. I chociaż czasem, przepraszam, chociaż nie masz wpływu na to, co ten człowiek zrobi w swoim życiu, jaką podejmie decyzję. Dopóki możesz, idź i mów. Idź i świadcz sobą. Idź i niech ten ktoś, widząc ciebie, zobaczy Chrystusa. Jeśli podejmie inną decyzję, to będzie to świadectwo przeciwko niemu, gdy stanie na sądzie. Bo on miał możliwość. To zostało mu umożliwione. On mógł usłyszeć dobrą nowinę. Gdyby Filip nie stanął na drodze eunucha, ja wierzę, że Bóg może by znalazł inny sposób, ale ten był najlepszy. Bóg o tym wiedział, Bóg widział eunucha, widział jego serce i dlatego tam postawił tego człowieka. Bóg chce i ciebie stawiać na drodze innych ludzi. I ciebie chce używać. Dlatego wsłuchaj się w Bożą wolę w swoim życiu. Jeśli Bóg rzeczywiście ci mówi, idź i to czyń, to idź i to czyń. A On do ciebie to mówi. Bo to słowo, które tu przytaczaliśmy na dzień dzisiejszy, jest rzeczywiście do nas napisane. Do nas, którzy należymy do Chrystusa. Aby ci, co usłyszą, mogli stać się Bożymi dziećmi. Aby ci, co usłyszą, zobaczyli światło wielkie. Aby to wielkie światło zajaśniało w ich życiu. Aby to wielkie światło sprawiło wielką zmianę w ich życiu. Do tego jesteś powołany. Do tego jesteś powołana. I to ja i ty mamy czynić. I dlatego ciebie i siebie nadal będę zachęcał. Stawaj na drodze tych, którzy idą na śmierć. A jeśli jeszcze Chrystus nie zajaśniał w twoim życiu, to każdy, który jeszcze żyje na obliczu tej ziemi, ma ten czas, aby podjąć taką decyzję, jaką podjął Emil. I żeby Chrystus zajaśniał też w jego życiu. Aby i dla ciebie Chrystus stał się rzeczywiście wielkim światłem. I ty też będziesz uratowany, uratowana. Decyzja należy do ciebie. A teraz zapraszam nas do tego, abyśmy wstali. I żebyśmy prosili Chrystusa do tego, aby, o to, aby dawał nam rzeczywiście swojej mocy. I pełnię swojej miłości, abyśmy w imię Jego miłości szli i innym opowiadali dobrą nowinę, aby innych uratować od wiecznego potępienia. Prośmy Boga o Jego moc właśnie do takiego życia. Życia dla Niego, a także dla tych, którzy nas otaczają. By inny człowiek zobaczył Chrystusa. Zapraszam do modlitwy.